Pewnego razu nasz pastuch oznajmił intendentowi hrabiego, że widział wilka, co wymknąwszy się z lasów sabińskich, krążył wokół stada. Intendent dał wampie flintę. Tego właśnie chłopak potrzebował. Flinta okazała się przypadkowo dziełem znakomitego rusznikarza z Brescji, a niosła jak angielski sztucer. Hrabia, dobijając kiedyś zranionego lisa, złamał kolbę. Flintę rzucono do lamusa. Sznycerz tak zręczny jak wampa nie uląkł się trudności. Zbadał dawne łożysko, skombinował, co należy w nim zmienić, by przystosować fuzję do swego oka i zmajstrował kolbę rzeźbioną w tak śliczny ornament, że gdyby zechciał sprzedać w mieście samo drewno, dostałby przynajmniej 15, a może i 20 piastrów. Wampa jednak nie myślał o tym. Fuzja była od dawna marzeniem chłopca. W krajach, gdzie wolność zastępuje się niezależnością, pierwszą potrzebą ludzi odważnych i wszelkich potężnych organizacji staje się broń. Użyteczna zarówno w natarciu, jak i podczas obrony. Broń, która czyniąc posiadacza groźnym, sprawia częstokroć, iż sieje on postrach. Od tego dnia wampa nie zmarnował ani jednej chwili. Ciągle ćwiczył się strzelaniu, kupił proch i kule i każdy cel był mu dobry. Wierzchołki żałosnych, harławych, szarych oliwek porastających stoki gór sabińskich, lis, który o zmierzchu wymyka się z nory na nocne łowy, orzeł bujający w powietrzu. Wkrótce tak się wyuczył, że Teresa, przezwyciężywszy lęk, jaki z początku budził w niej odgłos strzału, przyglądała się teraz z przyjemnością Luigiemu, który trafiał do celu tak nieomylnie, jakby ręka kierowała kulą. Któregoś wieczora wilk wypadł rzeczywiście z jodłowego lasu, na którego skraju chłopiec i dziewczyna przesiadywali zazwyczaj. Nie zrobił i 10 kroków, bo dosięgła go kula. Wampa, bardzo dumny z tego pięknego strzału, wziął wilka na plecy i poniósł go na folwark. Jakoż dzięki owym faktom Luigi pozyskał w okolicy pewną sławę. Każdy niezwykły człowiek, gdziekolwiek by się znajdował, ma zawsze grono wielbicieli. Mówiono w tych stronach o tym młodym pastuchu jako o najzręczniejszym, najsilniejszym i najodważniejszym z chłopców na 10 mil wokół. I choć Teresa uchodziła wśród szerszego jeszcze może kręgu za jedną z najładniejszych dziewcząt sabińskich, nikt nie odważył się napomknąć jej nawet słowem o swojej miłości. Wiedziano bowiem, że wampa ją kocha. A tych dwoje nie wyznało sobie jeszcze nigdy miłości. Rośli tak obok siebie jak dwa drzewa, których korzenie splatają się pod ziemią, konary w powietrzu, a żywiczne wonie wysoko pod niebem. Pragnęli tylko oboje wciąż przebywać ze sobą, a pragnienie to odmieniło się niebawem w potrzebę i łatwiej wyobraziliby sobie śmierć niż jednodniową rozłąkę. Teresa miała lat 16, a wampa 17. Podówczas ludzie coraz częściej gadali o nowej bandzie rabusiów z gór Lepini. Nigdy nie udało się wykorzenić całkowicie bandytyzmu w okolicach Rzymu. Bandom brakowało niekiedy herszta, ale nie przytrafiło się chyba nigdy hersztowi, żeby nie znalazł sobie bandy. Słynny Cucumetto, ścigany w Abruzach, wygnany z Królestwa Neapolitańskiego, gdzie staczał regularne boje, przeprawił się jak i Manfred przez Garigliano, a między Sonnino i Juperno schronił się nad brzegami Amasiny. On to właśnie za przykładem de Cesarisa i Gasparona, których umyślił zakasować, zbierał nową bandę. Zniknęło wielu młodzieńców z Palestryny, Frascati i Pampinary. Zniknięcie to wzbudziło niepokój, ale dowiedziano się niebawem, że przystali do bandy Cucumetta. Po niejakim czasie Cucumetto ściągnął na siebie powszechną uwagę. Przytaczano rozmaite fakty świadczące o nieustraszonej odwadze i bestialstwach tego bandyty. Jednego dnia porwał pewną dziewczynę, córkę mierniczego z Frosinione. Bandyckie prawa są niedwuznaczne. Dziewczyna należy najpierw do tego, kto ją porwał, a następnie przechodzi drogą losowania w ręce innych i tak długo jest igraszką całej bandy, póki nie wyzionie ducha albo jej nie porzucą. Jeśli rodzice są dość bogaci, aby ją wykupić, banda wysyła w takich razach parlamentariusza, który wyznacza okup. Branka odpowiada swoją głową za bezpieczeństwo wysłannika. Jeśli rodzina odmówi okupu, branka nieodwołalnie ponosi śmierć. Kochanek owej dziewczyny należał do bandy Cucumetta, zwał się Carlini. Poznawszy młodzieńca, dziewczyna wyciągnęła do niego ręce, sądząc, że ją ocali, a nieszczęsnemu bandycie serce zamarło, gdy poznał kochankę. Domyślił się bowiem, co ją czeka. A jednak jako ulubieniec Kukumetta, z którym od 3 lat dzielił niebezpieczeństwa i ocalił mu raz życie, kładąc strzałem z pistoletu karabiniera, co wznosił już szablę nad głową Herszta, Carlini spodziewał się, że Kukumetto zlituje się nad nim. Pociągnął tedy Kukumetta na stronę, a dziewczyna siadła u stóp olbrzymiej sosny pośrodku leśnej polany i zasłoniła twarz przed pożądliwymi spojrzeniami bandytów, rozplutuszy malowniczo koafiurę, jaka zdobi głowy włoskich wieśniaczek. Tu wyznał mu wszystko, że kocha dziewczynę, że przysięgli sobie wierność i że co noc, jak tylko banda pojawiła się w tej okolicy, spotykali się w starych ruinach. Tegoż właśnie wieczoru Kukumetto wysłał Carliniego do pobliskiej wsi. Carlini nie mógł więc przybyć na spotkanie, ale Kukumetto znalazł się, jak powiadał przypadkiem, w owych ruinach i uprowadził dziewczynę. Carlini błagał Herszta, aby z uwagi na niego okazano Ricie względy wyjątkowe, tym bardziej, że ojciec dziewczyny jest bogaty i zapłaci, ile zażądają. Kukumetto odniósł się przychylnie do prośby przyjaciela i polecił mu znaleźć jakiegoś pastucha, którego można by posłać do Frosinone, do ojca Rity. Uradowany Carlini zapewnił kochankę, że nic jej nie grozi. Poprosił ją, by listem powiadomiła ojca o swojej przygodzie i o tym, że banda domaga się 300 piastrów okupu. Bandyci życzyli sobie, by ojciec Rity stawił się z okupem najdalej za 12 godzin, to jest nie później niż nazajutrz o 9 rano. Gdy list był gotów, Carlini wziął go i pobiegł szukać posłańca. Spotkał pastucha, który zapędzał właśnie owce do koszaru. Pasterze, przebywający za miastem u podnóża gór, na granicy życia cywilizowanego i dzikiego, są częstokroć siłą rzeczy wysłannikami bandytów. Pastuch wyruszył zaraz w drogę, obiecując dotrzeć do Frosinone najdalej za godzinę. Carlini kontent pośpieszył do kochanki, aby obwieścić jej pomyślną nowinę. Odnalazł kamratów na polanie, gdzie wieczerzali wesoło. Prowiant otrzymywali od chłopów w charakterze łagodnego zresztą haraczu. Na próżno jednak szukał wśród tej rozbawionej gromady Kukumetta i Rity. Zapytał, gdzie oboje się podzieli. Bandyci wybuchnęli na to śmiechem. Zimny pot zrosił Carliniemu czoło, a trwoga zjeżyła mu włosy. Powtórzył pytanie. Jeden z biesiadników napełnił szklankę winem Orvietto i podał ją Carliniemu.
Za zdrowie dzielnego Kukumetta i pięknej Rity!
W tejże chwili zdało się Carliniemu, że słyszy krzyk kobiety. Odgadł wszystko. Chwycił kielich, cisnął go w twarz kamratowi, który go napełnił i popędził tam, skąd doleciał krzyk. Przebiegł 100 kroków, natknął się za krzakiem na Kukumetta, który trzymał w ramionach zemdloną Ritę. Widząc Carliniego, Kukumetto zerwał się. W obu rękach dzierżył pistolety. Bandyci przypatrywali się sobie chwilę, po wargach jednego snuł się lubieżny uśmiech, drugi pobladł śmiertelnie. Sądzić by można, że między tymi dwoma ludźmi dojdzie do straszliwego starcia, a jednak ściągnięte rysy Carliniego przybrały wyraz normalny. Ręka, którą sięgnął po pistolet zatknięty za pasem, opadła bezwładnie. Rozdzielało ich ciało zemdlonej dziewczyny. Księżyc oświetlał tę scenę. — No i cóż?
— zagadnął Kukumetto.
— Wykonałeś misję, której się podjąłeś? — Tak, naczelniku — odparł Carlini. — Jutro przed 9 ojciec Rity będzie tutaj z pieniędzmi. — Doskonale. Tymczasem czeka nas wesoła noc. — Śliczna to doprawdy dziewczyna. Winszuję ci gustu mości Carlini. Nie bądźmy tedy sobkami, wracajmy do koleżków i niechaj los rozstrzyga, komu teraz przypadnie dziewczyna. Zdecydowałeś więc, że i ona ma podlegać prawu wspólnoty, zagadnął Carlini. A dlaczego mielibyśmy robić tu wyjątek? Sądziłem, że moje prośby... A czymże ty się różnisz od innych? Masz rację, naczelniku, ale nie martw się, chłopcze.
Roześmiał się Kukumetto.
Prędzej czy później przyjdzie i twoja kolej. Carlini zacisnął tak silnie zęby, że o mało ich nie połamał. — No to chodźmy!
— rzucił Kukumetto,
ruszając w kierunku towarzyszy. — Idziesz ze mną? Zaraz cię dogonię.
Kukumetto oddalił się, nie spuszczając jednak wzroku z Carliniego. Lękał się bowiem napaści od tyłu. Ale nic nie wskazywało, żeby bandyta żywił jakieś wrogie zamiary.
Skrzyżowawszy ramiona, stał nieruchomo obok Rity, wciąż nieprzytomnej.
Hersztowi przemknęła myśl, że Carlini weźmie dziewczynę na ręce i ucieknie. Ale teraz już mu na tym nie zależało. Wziął od Rity to, co chciał. Co zaś do pieniędzy, to 300 piastrów podzielone między bandytów było w gruncie rzeczy sumą tak niepokaźną, że nie troszczył się o nią wcale. Szedł więc spokojnie na polanę, ale ku jego zdumieniu Carlini zjawił się tam tuż po nim. Ciągnąć losy, wołali bandyci na wyprzódki, spostrzegłszy Herszta. Oczy błyszczały im pijaństwem i chucią. Ognisko, rzucając na nich czerwonawą poświatę, czyniło ich podobnymi do demonów. Żądanie było słuszne. Herszt skinął więc głową na znak zgody. Rzucał do kapelusza kartki z nazwiskami wszystkich bandytów, nie pominąwszy Carliniego, a najmłodszy dobył z zaimprowizowanej urny pierwszy zwitek. Odczytano nazwisko uprzywilejowanego, był nim Divolaccio. Onże Divolaccio zaproponował był Carliniemu, by wypili zdrowie Herszta i o jego to gębę Carlini potłukł kielich. Krew płynęła strumieniem z twarzy bandyty, rozciętej od skroni aż po brodę. Divolaccio, dowiedziawszy się o niezwykłej łaskawości losu, wybuchnął śmiechem. Naczelniku, rzekł, Carlini nie chciał wypić za twoje zdrowie, zaproponuj mu więc, by wypił moje. Tym razem większą pewnie okaże uległość. Wszyscy spodziewali się, że Carlini teraz wybuchnie, ale ku zdumieniu kamratów sięgnął tylko po szklankę i oplataną butelkę, a nalawszy sobie wina. Twoje zdrowie, Divolaccio, rzekł ponad podziw spokojny. Wypił wino duszkiem, a ręka nie zadrżała mu nawet, kiedy podnosił szklankę do ust, po czym siadając bliżej ogniska rzucił. Gdzie moja porcja? Przeleciałem się trochę, tom nabrał apetytu. Niech żyje Carlini, wykrzyknęli zbóje. Tak to rozumiem. Grunt to traktować prawę po koleżeńsku. I wszyscy obsiedli ognisko, z wyjątkiem Divolaccia, który zniknął wśród drzew.